Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 23 lutego. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W zamachu w Kairze zginęła jedna 17-letnia Francuzka, 17 innych nastolatków zostało rannych, w tym jeden poważnie. W Tuluzie rozpoczął się proces w sprawie jednej z największych katastrof przemysłowych w dziejach Francji, wybuchu w fabryce nawozów sztucznych, w wyniku którego zginęło 31 osób. Na spotkaniu w Berlinie przywódcy europejscy próbowali opracować wspólną pozycję przed szczytem G20 zaplanowanym na 2 kwietnia w Londynie. Film Slumdog Milioner z ulicy zdobył 8 Oscarów. Statuetkę za najlepszą rolę kobiecą otrzymała Kate Winslet, a za rolę męską Sean Penn. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Moca Popowska i Valerie. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo rozmowę Andrzeja Gebera z posłem Tadeuszem Iwińskim, kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, powtórkę Eureki Anny Bernhardt oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Jedna licealistka zginęła i 17 jej kolegów i koleżanek zostało rannych w wyniku zamachu bombowego w Kairze. Jeden z chłopców jest nadal w stanie ciężkim. Poza nimi zostało rannych kilka innych osób, wśród nich turysta niemiecki, 2 Saudyjczyków i 4 Egipcjan. Do zamachu nie przyznała się żadna znana organizacja terrorystyczna. W historycznej części Kairu na bazarze Han al-Halili, licznie uczęszczanym przez turystów, doszło do wybuchu bomby domowej roboty. Przebywała tam grupa 54 licealistów z podparyskiej miejscowości Levallois-Perret, którzy po tygodniowym pobycie nad Morzem Czerwonym oglądali piramidy, a przed powrotem do Francji postanowili zrobić zakupy pamiątek. Bomba wybuchła na bazarze około 18:50. Niektórzy z lżej rannych na własnych nogach dotarli do szpitala, inni taksówkami udali się do innego punktu medycznego. Najciężej ranna 17-latka zmarła po przewiezieniu do szpitala Al-Hussein. W poniedziałek większość rannych powróciła samolotem do Paryża. Na lotnisku Roissy Charles de Gaulle zostali oni powitani przez rodziny. 15 osób zostało w Kairze, 3 są nadal hospitalizowane. Prezydent Sarkozy złożył kondolencje rodzinie zabitej dziewczynki. Istnieją 2 wersje wydarzeń. Ze źródeł policyjnych wiadomo, że ładunek chałupniczej roboty przyniesiony został na targ w torbie plastikowej i ukryty pod kamienną ławką. Niektórzy świadkowie mówili też o 2 granatach rzuconych w stronę turystów. Policja egipska powiadomiła o aresztowaniu 3 podejrzanych o zorganizowanie zamachu, do którego żadna z organizacji jak na razie się nie przyznała. Przesłuchiwani są świadkowie zajścia. Sposób przeprowadzenia zamachu wskazuje na jakąś odrębną, niewielką grupę terrorystyczną, a nie na żadną z większych organizacji. Śledztwo trwa. Zamach potępiły nawet państwa arabskie, w tym Iran, który stwierdził głosem rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że służy on jedynie interesom syjonistycznego reżimu, mając na myśli oczywiście Izrael. Tu Paryż, Radio France International. W poniedziałek, 23 lutego, rozpoczął się w Tuluzie proces w sprawie jednej z największych katastrof przemysłowych w dziejach Francji. Miała ona miejsce 7 lat temu, a głównym oskarżonym w procesie jest wielka spółka naftowa Total. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs.
21 września 2001 roku Tuluzą wstrząsnął wybuch, który spowodował śmierć 31 osób i zranił 20 800 dalszych. Zniszczeniu uległo 30 000 mieszkań. Miasto i cała Francja zadały sobie natychmiast pytanie, czy przyczyną eksplozji był zamach, ciąg dalszy ataków na Stany Zjednoczone, czy też był to wypadek, a jeśli tak, to kto jest za ten wypadek odpowiedzialny? 1800 poszkodowanych oczekuje obecnie od sądu w Tuluzie odpowiedzi na te pytania. Proces ma trwać 4 miesiące. 60 adwokatów reprezentuje ofiary i oskarżonego dyrektora fabryki nawozów sztucznych AZF, w której miała miejsce eksplozja. Obok Serge'a Bichlina sądzona jest firma Grand Paroisse, należąca do wielkiej spółki naftowej Total. Nikt jej na razie nie reprezentuje. Dyrektor fabryki jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie zabójstwa, obrażeń i zniszczeń oraz o naruszenie kodeksu. kodeksu pracy. Zeznawać ma kilkudziesięciu ekspertów. Ci, których wezwano podczas śledztwa, orzekli, że eksplodowały substancje chemiczne, których nie należało ze sobą mieszać. Konkluzje te kwestionuje firma Total. Jej zdaniem hipoteza zamachu terrorystycznego nie została poważnie zbadana. Spółka naftowa wypłaciła już odszkodowania w wysokości 2 miliardów euro. Proces ma być sfilmowany, co we Francji jest rzeczą rzadką.
Tu Paryż, Radio France International. W niedzielę na berlińskim szczycie europejskich krajów wchodzących w skład grupy G20 obradowano nad wspólnym stanowiskiem Unii w kwestii reformy światowego systemu finansowego. Na zaproszenie Angeli Merkel przywódcy tych krajów i ich ministrowie finansów zebrali się na kilka tygodni przed szczytem G20 w Londynie zaplanowanym na 2 kwietnia. Europejczycy chcą wzmocnić międzynarodowe instytucje finansowe i nadzór nad spekulacją. Jak poinformował na konferencji prasowej premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, Europejczycy uznali, że międzynarodowe instytucje finansowe muszą dysponować kapitałem w wysokości 500 milionów dolarów, nie tylko po to, by kryzysom zaradzić, lecz by im zapobiegać. Angela Merkel sprecyzowała, że zdaniem krajów Unii zasoby Międzynarodowego Funduszu Walutowego należy podwoić. Pod tą gładką fasadą kryją się jednak poważne rozbieżności dotyczące sposobów finansowania tych zasobów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, że jeśli kryzys potrwa dłużej, jego kapitały mogą się wyczerpać. Japonia już poinformowała, że zamierza pożyczyć tej instytucji 100 miliardów dolarów. Nicolas Sarkozy wyraził zadowolenie z faktu, iż kraje europejskie są zgodne co do konieczności gruntownej przebudowy światowego systemu finansowego. Angela Merkel podkreśliła, że rynki światowe są nadal w najwyższym stopniu nieufne i nerwowe. Przywrócić zaufanie mogą tylko wzmożone kontrole funduszy spekulacyjnych i agencji notowań giełdowych oraz skuteczna walka z rajami podatkowymi. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Oscary już rozdane. Najwięcej, bo aż 8, zdobył film Slumdog Milioner z ulicy. Za najlepszą aktorkę pierwszoplanową jury uznało Kate Winslet, a za najlepszego aktora Shona Penna. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Najwięcej, bo aż 8 Oscarów zdobył film Brytyjczyka Danny Boyla Slumdog Milioner z ulicy. Jest to historia chłopaka ze slumsów w Bombaju, który staje do indyjskiej wersji konkursu Milionerzy, wygrywając, zaczyna mieć kłopoty. Film Boyla zyskał również Oscara za reżyserię, piosenkę i adaptację scenariusza. Za najlepszego aktora Akademia uznała Shona Penna, to odtwórcę głównej roli w filmie Obywatel Milk, o pierwszym amerykańskim polityku otwarcie przyznającym się do homoseksualizmu, wybranym do władz miejskich San Francisco. Z Pennem przegrał zdecydowany faworyt tegorocznej gali Mickey Rourke. Kate Winslet nagrodzono za najlepszą rolę kobiecą w filmie Lektor, który opowiada historię romansu nastolatka ze starszą od niego kobietą, byłą strażniczką w obozie koncentracyjnym. Oscara za drugoplanową rolę kobiecą otrzymała Penelope Cruz za obraz Woody'ego Allena Vicky Cristina Barcelona. Gorąco gratulował jej Pedro Almodóvar, który wychwalał jej talent, ambicje i siłę wytrwania oraz wielki talent komiczny. Krążyły spekulacje, czy Akademia przyzna nagrodę zmarłemu rok temu aktorowi Heatherowi Ledgerowi Oscara za niezapomnianą rolę Jokera w filmie Batman Mroczny Rycerz odebrała rodzina aktora. Francuzi wrócili z Hollywood rozczarowani, wyróżniony Złotą Palmą w Cannes. Ich film Klasa nie zdobył za oceanem nic. Najlepszym filmem zagranicznym okazał się w tym roku japoński obraz Departures, opowieść o człowieku, który dostał pracę w firmie zajmującej się kremacją zwłok. Wielkim przegranym tegorocznych Oscarów jest ciekawy przypadek Benjamina Battona. Z 13 nominacji dostał jedynie 3 statuetki w mniej ważnych kategoriach.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, którą przygotowali Agnieszka Kumor i Stefan Rieger.
każda z gazet odpowiednio do swoich zainteresowań i inklinacji tytułuje swoją pierwszą stronę. Le Figaro i Les Echos kreślą portret nowego związku na francuskiej scenie bankowej. Pożeniono bowiem Caisse d'Epargne, kasę oszczędnościową, z Banque Populaire. Obok nich La Croix szuka ludzkiej strony publicznych wydarzeń. AZF 4 miesiące, aby zrozumieć. Katolicki dziennik czyni aluzję do rozpoczynającego się dzisiaj i mającego potrwać 4 miesiące procesu w sprawie wybuchu w zakładach chemicznych AZF w Tuluzie, do którego doszło prawie 8 lat temu. W fabryce tej produkowano amoniak i jego związki niezbędne do wyrobu nawozów sztucznych, a także stanowiące jeden ze składników paliwa do francuskich gazet kosmicznych Ariane. W potężnej eksplozji, która nastąpiła prawdopodobnie w wyniku źle składowanych materiałów chemicznych, zginęło 31 osób, w tym 22 bezpośrednio na miejscu katastrofy. Przeszło 1000 zostało rannych. Kilkanaście tysięcy osób cierpi w różnym stopniu na problemy zdrowotne będące skutkiem wybuchu. Miał on tak ogromną siłę, że w promieniu 2 kilometrów szyby i tynki leciały z budynków. Nad fabryką zebrała się trująca chmura gazów. Dla wielu osób był to sądny dzień. Eksplozja fabryki AZF przypominała wybuch bomby atomowej. W sądzie złożono 16 tysięcy wniosków o wypłacenie odszkodowań, ale ludzie chcą się przede wszystkim dowiedzieć, co było przyczyną katastrofy i czy uda się ustalić czyjąś odpowiedzialność w tej tragedii. Na ławie oskarżonych zabrakło przedstawicieli koncernu Total Finalf, który w chwili katastrofy był w posiadaniu 80% kapitału spółki eksploatacyjnej zakłady AZF. Zaszokowało to poszkodowanych, pisze Jean-Luc Ferry. Z kolei Total oskarża prokuraturę o uprzywilejowanie jednej tylko wersji wydarzeń. Zdaniem prokuratury był to wypadek, a nie bierze pod uwagę możliwości sabotażu czy wręcz zamachu. Ich prywatni eksperci kwestionują oficjalną tezę, jakoby do katastrofy doszło w wyniku reakcji chemicznej między azotanem amonu a kilkoma kilogramami innego produktu położonego w sąsiedztwie na 20 minut przed wybuchem. Rodziny ofiar i poszkodowani w katastrofie zakładów chemicznych AZF w Tuluzie oczekują, że proces wskaże koherencję i wiarygodność postawionej tezy. Najgorsze, co mogłoby ich spotkać, to niekończące się batalie ekspertów z pominięciem ludzkiej tragedii, kończy Jean-Luc Ferré na łamach La Croix. Le Figaro przygotowuje swoich czytelników na aukcję stulecia w poniedziałek wieczorem. W specjalnie do tego celu przygotowanych wnętrzach Grand Palais pod młotek pójdą fantastyczne dzieła sztuki z kolekcji prywatnej Yves Saint Laurent i Pierre'a Berger. Ogółem 733 sztuki, wśród nich kilka obrazów Picassa z okresu 1914-15 szacowanych na 25-30 milionów euro. W dobie kryzysu finansowego kolekcjonerzy z całego świata zacierają dłonie z niecierpliwością. Zainteresowanie wzbudziła wystawa dzieł przygotowanych na sprzedaż. Odwiedziło ją 30 tysięcy chętnych, jak w czasie wydarzeń artystycznych roku, bo i obecna aukcja jest wydarzeniem nie tylko finansowym zresztą. Batalię kolekcjonerów wywołają zapewne, pisze Le Figaro, prócz Picassów, drewniane rzeźby Brancusiego, płótna Mondriana, Legera, Caldera, ale dla szeregowych miłośników sztuki wydarzeniem jest inny fakt. Jeszcze za życia Yves Saint Laurent podarował Francji płótno Goi zatytułowane Don Luis Maria de Sistue i Martinez. Portret chłopca datowany na rok 1791 zamieszka odtąd w muzeum w Luwrze.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Wszystkie niemalże tytuły z pierwszej, drugiej i dalszych stronic Le Monde zdają się utwierdzać nas w przekonaniu, że jesteśmy w fazie przejściowej, w której wszystko dopiero się przegryza i nikt jeszcze nie wie, co z tego się wykluje. Główny tytuł z pierwszej strony paryskiej popołudniówki zwiastuje nagłe zaostrzenie tonu ze strony Europejczyków wobec tych, którzy w międzynarodowym monopolii grają w znaczone karty. Lecz groźne zmarszczenie brwi łagodzi mocno tryb warunkowy owych rozważanych jedynie przez Europę sankcji wobec tak zwanych rajów podatkowych, co zresztą kontrastuje niemiło w pewnym sensie z woluntaryzmem nowej administracji USA, która zamiast rozważać czy grozić, przyparła od razu do muru szwajcarskich bankierów, każąc im wypluć tajne numery kont. Lecz ta sama administracja Baracka Obamy, choć wali w Szwajcarów jak w bęben, wzdraga się przed drażnieniem lwa, niedźwiedzia względnie Johna Smitha w Kansas City, najwyraźniej zaambarasowana, jak to ujmuje Le Monde w innym tekście z pierwszej strony, kwestią praw człowieka, co ilustruje zarówno ostentacyjna dyskrecja Hillary Clinton w tej materii podczas jej wizyty w Chinach, jak i ambiwalentna strategia Obamy wobec islamskiego terroryzmu, przekładająca się z jednej strony na obietnicę rychłego zamknięcia bazy Guantanamo na Kubie, a z drugiej na odmowę przyznania podobnego statusu więźniom z afgańskiej bazy Bagram. Choć w praktyce traktowani są podobnie, to jest poza wszelkim prawem i popysku. Organizacja Human Rights Watch, cytowana przez Le Monde, powołuje się wręcz na świadectwo Angeli Bird, byłego żołnierza US Army, która prowadziła dochodzenie w sprawie bazy Bagram na północ od Kabulu, aby stwierdzić w konkluzji, że nigdy nic gorszego nie widziała. Pocieszające jest jednak to, że nawet tryb warunkowy u Europejczyków lub Obamy wskazuje na swego rodzaju przełom. Obama notabene nie musi zbytnio się wysilać, aby odciąć się od kryminalnej polityki Busha, jak to ujmuje dyrektor Human Rights Watch Kenneth Rose, choć mógłby jego zdaniem zrobić to szybciej i wyraźniej. W ekonomii i finansach zapewne trudniej zdobyć się na przełomowe posunięcia. Le Monde z satysfakcją odnotowuje zatem fakt, iż podczas berlińskiego spotkania, będącego przygotowaniem do szczytu G20 w Londynie, po raz pierwszy w dokumencie podpisanym przez Europejczyków pojawiła się eksplicite groźba sankcji wobec krajów uchylających się od międzynarodowych norm prawno-podatkowych, udzielających fiskalnym malwersantom schronienia albo wspierających zbyt nachalne formy spekulacji, poczynając od ponurej sławy funduszy hedgingowych. Paryż i Berlin, prące ku moralizacji rynków finansowych, obawiały się tępego oporu ze strony Londynu, twierdzy spekulantów. Głównym powodem do satysfakcji po berlińskim spotkaniu jest zmiękczenie tego oporu, ale intencje i słowne deklaracje, konkluduje Le Monde, trzeba jeszcze przekuć na czyny.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Instytut Statystyczny Eurostat ogłasza co roku listę 271 regionów europejskich od najbogatszych do najbiedniejszych. Jako kryterium przyjęto stopę produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca w stosunku do średniej europejskiej. Prym wiedzie centrum Londynu. Największe bezrobocie panuje we francuskich departamentach zamorskich. Dane mogłyby się wydać przebrzmiałe, gdyż dotyczą 2007 roku, ale nowszych nie ma, a poza tym wiadomo, że panująca od lat tendencja nie zmieniła się do dziś. Najbogatszą trójką w Unii są centrum Londynu, Luksemburg i Bruksela. Na czwartym miejscu uplasował się niemiecki Hamburg, na piątym region Groningen w Holandii. Bogaczy, którzy przekroczyli o ponad 100% średnią stopę PKB na głowę Europejczyka, zlokalizowano także w Austrii, Finlandii, Danii, Szwecji, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, we Francji i we Włoszech. Listę zamyka 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. Na szarym końcu są regiony leżące na północy Rumunii i na zachodzie Bułgarii. Kraje te weszły do Unii najpóźniej, w 2007 roku. Tuż przed nimi znalazły się regiony polskie, tak zwana ściana wschodnia, oraz węgierskie. Są jeszcze inne podziały wewnątrz krajów członkowskich, na przykład między północą a południem Włoch, a we Francji między kontynentem a wyspami. Korsyka na Morzu Śródziemnym jest prawie dwa razy uboższa, ciągle pod względem stopy PKB na głowę mieszkańca, od regionu Paryża. A co powiedzieć o odległych wyspach na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim, o Réunion, Martynice, Gwadelupie, które burzą się przeciwko nierównościom? Podczas solidarnościowych manifestacji w Paryżu dziennikarz RFI zarejestrował głos Aristida.
L'exil est un véritable drame. Nous ne sommes pas ici parce que le soleil de Paris nous fait plaisir. Nous sommes ici parce que nos conditions de vie nous ont amenés à être ici.
Wygnanie to prawdziwy dramat. Nie jesteśmy tutaj, bo podoba nam się paryskie słońce. Jesteśmy tutaj, bo nas do tego zmusiły warunki życiowe, mówi Aristide, jeden z wielu, którzy opuścili Guadeloupe. Nic dziwnego. Według danych Eurostatu największe bezrobocie w całej Unii Europejskiej panowało w 2007 we francuskich departamentach zamorskich. 25,2% aktywnej ludności na Réunion, 25% na Guadeloupe, 22,1% na Martynice, 21% w Gujanie żyło wyłącznie z zapomóg i tak jest do dziś. Dopiero strajk generalny, który trwa od początku 2009 na Guadeloupe i gwałtowne zamieszki przyciągnęły uwagę rządu i innych polityków, mówi była kandydatka do urzędu prezydenta Francji Ségolène Royal.
Rozwiązania należy szukać tutaj i moim zdaniem chodzi o rozwiązanie sprawiedliwe. Kontrola cen jest możliwa, wzajemny szacunek jest absolutnie nieodzowny. Państwo musi odnaleźć swoje miejsce, swoją rolę, ażeby znaleźć rozwiązanie, szanując i słuchając każdego. I mając świadomość, że Antyle i Gujana są szansą dla Francji.
Ségolène Royal pojechała na pogrzeb związkowca z Guadeloupe zastrzelonego przez tarasujących drogę wyrostków. Państwo w osobie prezydenta Sarkoziego zobowiązało się do zwołania w ciągu 3 miesięcy stanów generalnych. Prezydent zapowiedział, że przyjedzie na Guadeloupe i przyznał, że dużo tam bezrobocia, niesprawiedliwości, zacofania i biedy i że zostało jeszcze dużo, dużo pracy.
Je pense qu'il y a beaucoup de chômage, beaucoup d'injustice, beaucoup de retard, beaucoup de pauvreté, et que ça, c'est un travail qui est devant nous. Il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'en suis parfaitement conscient.
Negocjacje między związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców Guadeloupe rozpoczęły się w poniedziałek 23 lutego. Związki domagają się podwyżki w wysokości 200 euro dla najgorzej zarabiających. Pracodawcy gotowi byli wypłacić tylko 50 euro więcej, korzystając jednocześnie z obiecanych im przez państwo ulg w dziedzinie celnej. 50 euro to stanowczo za mało, twierdzi przywódca kolektywu przeciwko nadmiernemu wyzyskowi Eli Domota. Na Guadeloupe trwa mobilizacja, ale i związkowcy i pracodawcy wiedzą, że strajk nie może trwać wiecznie.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku pisane razem. Na naszej witrynie po jej lewej stronie znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku pisane razem, znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy!
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Z południowej Osetii ciągle dochodzą wiadomości o łamaniu praw człowieka i czystkach etnicznych przeprowadzanych tam za przyzwoleniem Rosji. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy z siedzibą w Strasburgu postanowiło zareagować, przyjmując rezolucję ostro krytykującą Rosję. Rozpatrzyło także raport poświęcony wprowadzaniu w życie przez obie strony zaleceń rezolucji oraz humanitarnym konsekwencjom wojny rosyjsko-gruzińskiej. Przed mikrofonem Andrzej Geber i poseł Tadeusz Iwiński.
Zgromadzenie parlamentarne zwróciło się do władz rosyjskich i administracji Osetii Południowej o natychmiastowe zaprzestanie dokonywania czystek etnicznych i łamania praw człowieka. W rezolucji podkreślono, że Rosja w oczach międzynarodowego prawa ponosi pełną odpowiedzialność za sytuację w Osetii Południowej i Abchazji. Zgromadzenie wezwało Moskwę o niestawianie żadnych warunków i wpuszczenie międzynarodowych obserwatorów na terytorium obu separatystycznych regionów. Posłowie w pełni potwierdzili spójność terytorialną Gruzji, zwrócili się jednocześnie do władz tego kraju, aby zaniechały wszelkich działań na obszarach przygranicznych, które mogłyby prowokować lub zaostrzyć sytuację. Zdaniem posła Tadeusza Iwińskiego, społeczność międzynarodowa nie wie, jak rozwiązać tę skomplikowaną sytuację.
No to prawda, ponieważ w ogóle społeczność międzynarodowa nie za bardzo wie, co z tym zrobić. Ta debata wykazała, że w zupełnie nowej sytuacji, ponieważ Rada Europy będzie obchodziła za kilka miesięcy 60-lecie swojego istnienia, doszło do pierwszego w jej dziejach konfliktu zbrojnego, wojny między dwoma członkami. I Rada Europy, w moim przekonaniu, zareagowała z dużym opóźnieniem, niedostatecznie aktywnie, reagowała znacznie aktywnie Unia Europejska, chociaż ani Rosja, ani Gruzja nie są jej członkami. Honor Rady Europy uratował komisarz do spraw praw człowieka Thomas Hammarberg, który od razu pojechał tam, był zdecydowanie, przedstawił 6 punktów dotyczących ochrony praw człowieka, wątków humanitarnych. Natomiast moim zdaniem i prezydencja szwedzka była zbyt pasywna w tej kwestii. Więc dzisiaj, oceniając oczywiście bardzo krytycznie to, co się tam dzieje, moim zdaniem Rada Europy może tylko skoncentrować się na tym, co jest specjalitetem, czyli taką specyfiką działania, czyli po pierwsze może skłonić parlamentarzystów gruzińskich i rosyjskich, którzy są tutaj, a to jest czołówka, do rozmów z sobą, do dialogu, czy dwustronnego, czy w ramach specjalnego ad hoc komitetu, który może powstać, i po wtóre musi zadbać o to, żeby mieszkańcy z jednej strony Abchazji i Osetii Południowej, czyli terytoriów, które proklamowały niepodległość, uznano do tej pory tylko przez Rosję i tam jeszcze Nikaraguę, żeby mogli mieć dostęp do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tu w Strasburgu, bo oni dzisiaj nie mogą zwracać się ze skargami. I ewentualnie trzeci element to jest wpłynąć poprzez rządy, które tu są reprezentowane, parlamentarzyści mogą naciskać na swoje władze, żeby zapewnić pomoc humanitarną dla tych, którzy potrzebują. Tylko tyle i aż tyle.
Rezolucja jednoznacznie stwierdza, że Rosja jest odpowiedzialna w pełni za to, co się dzieje na tych terenach. W związku z tym apel jest do Rosji i do, można powiedzieć, administracji tychże zbuntowanych republik. Minęło kilka miesięcy. To już jest druga rezolucja. Czy coś się zmieniło? Bo jak powiedział Hammarberg, co najmniej 23 tysiące osób dalej nie może wrócić do siebie do domu, a w strefach buforowych jest niebezpiecznie i dalej są wymiany snajperskich strzałów.
No, zmieniło się to w sensie humanitarnym, że znaczna część uchodźców najświeższych z tego konfliktu mimo wszystko powróciła. Pozostała na przykład w Gruzji bardzo duża populacja, około 220 tysięcy uchodźców jeszcze z poprzednich konfliktów, z lat 90. z czasów konfliktu abchasko-osetyńskiego między innymi. Natomiast powiedziałbym tak, że no, politycznie pole manewru okazało się bardzo wąskie, nieduże. To, co mnie najbardziej niepokoi, o czym mówiłem, to są dwa elementy. Po pierwsze, że z jednej strony mamy do czynienia z nie tak może już intensywnymi, ale jednak aktami, potyczkami zbrojnymi. Gruzja z jednej strony umacnia swoją armię, z drugiej strony Rosjanie oficjalnie zapowiedzieli, że będą budowali bazę morską w Abchazji i że przystąpili do delimitacji granic między Rosją a Osetią Południową i Abchazją, co też może mieć rozmaite następstwa w sensie uznania fait accompli, czyli faktów dokonanych, bo oczywiście cała Europa opowiada się za uznaniem integralności Gruzji. I powtórzę, że nikt nie powiedział, bodaj byłem jeden jedynym człowiekiem, który zwrócił uwagę na kwestię bardzo ludzką. Gruzja to jest małe państwo, to jest 4,5 miliona ludzi, z czego 700 tysięcy co najmniej ocenia się, a może nawet do miliona, to są Gruzini, którzy mieszkają w Rosji. I oni dzisiaj nie mają żadnych możliwości kontaktów z rodzinami, połączeń w takich wątkach czysto rodzinno-przyjacielskich. I to powinno zostać załatwione, bo niezależnie od wielkiej polityki, no pozostają sprawy banalne i to jest sprawa, która jakby umyka uwadze.
Ale z drugiej strony coś musi nastąpić, jakiś krok do przodu, ponieważ niewypełnianie przez Rosję tychże zobowiązań to jest jak gdyby to, co pan powiedział, polityka faktów dokonanych. Czy ta organizacja, która będzie obchodziła swój jubileusz, nie będzie chciała pokazać, że coś może załatwić, że nie jest to bezsilna organizacja?
Pojawił się bardzo ciekawy tekst szwajcarskiego deputowanego Andreasa Grossa, który został oceniony, są dość kontrowersyjnie. On w moim przekonaniu bardzo trzeźwo i wizjonersko uważa, że trzeba wyciągnąć lekcje z tego konfliktu. Lekcje na przyszłość, takie, które pomogą rozwiązać również inne zamrożone konflikty. Czy one są, gdy są konflikty zamrożone, to one się gdzieś odmrażają. Niektórzy je nazywają uśpionymi wulkanami. To jest przede wszystkim na przykład Górny Karabach. W Davos odbyło się spotkanie i to bardzo dobrze prezent w Armenii i Azerbejdżanu. Ale faktem jest, że jedno państwo okupuje 20% terytorium drugiego państwa. Znaczy, Armenia okupuje 20% terytorium tyle lat Azerbejdżanu, że jest Transnistria, są inne mniejsze konflikty. Tam są zawarte pewne scenariusze bardzo ciekawe, być może takie niebanalne, ale na przykład, które mówią o określonych rozwiązaniach pośrednich, na przykład tymczasowej wspólnej administracji, przykładowo, prawda, dwóch różnych państw nad tymi terytoriami spornymi. To wymaga bardzo dużej jakby odwagi w spojrzeniu na to, bo dzisiaj no ja nie widzę możliwości w ciągu perspektywy poziom 10 lat tego, żeby Gruzja odzyskała Abchazję i południową Osetię. Oczywiście Saakaszwili popełnił kolosalny błąd, dokonując ataku na Osetię Południową. Tego błędu na przykład nie popełniła Serbia, gdy Kosowo proklamowało niepodległość. No ale z drugiej strony odpowiedź rosyjska była oczywiście nieproporcjonalna ani do zagrożenia i widać było, że Gruzja dała się sprowokować i ponosi tego ogromne koszty gospodarcze, także polityczne, więc tu sama Rada Europy niczego nie rozwiąże. Tu muszą działać razem rozmaite organizacje międzynarodowe. Unia Europejska, tam trzeba przywrócić możliwość działania misji, OBWE, ONZ nawet nie może działać. Wysiłki są potrzebne, ale perspektywa sukcesów szybkich, moim przekonaniem, jest dość odległa.
Czy sądzi pan, że Rada Europy powinna w jakiś sposób bardziej stanowczy, potępiający wystąpić wobec Rosji, żeby pokazać, że nie zgadza się na tego typu politykę?
Rada Europy zajęła bardzo krytyczne stanowisko, chociaż nie użyła słowa potępienia. Być może, że trzeba, ja mówię o to ministrowi Moratinosowi, ministrowi spraw zagranicznych Hiszpanii, który kieruje Komitetem Rady Ministrów, że może warto w ogóle zwołać kolejny szczyt Rady Europy, czwarty, poprzedni odbył się w Warszawie w Polsce 4 lata temu. Sytuacja od tego czasu się kompletnie zmieniła i być może jednym z głównych tematów tego szczytu powinny być właśnie te nierozwiązane konflikty na naszym kontynencie.
W rezolucji zgromadzenie wezwało Rosję do bezwarunkowego respektowania zaleceń przyjętej w zeszłym roku rezolucji, czyli wycofania uznania jednostronnie ogłoszonej niepodległości separatystycznych regionów Gruzji, powrotu wojsk na pozycje zajmowane przed konfliktem oraz do współpracy przy tworzeniu nowych międzynarodowych sił pokojowych w tym regionie. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Wysłuchali państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym. Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Protekcjonizm różne ma oblicza. Mogą to być czyny, czyli działania rządów na rzecz uprzywilejowania lokalnych narodowych interesów, ale może to być również zaniechanie. Tego właśnie obawiają się wschodnie kraje Unii Europejskiej, zaniepokojone nie tylko tendencjami protekcjonistycznymi na Zachodzie, ale i sytuacją sektora finansowego. Stąd decyzja zwołania 1 marca mini szczytu w Brukseli z udziałem Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Łotwy i Estonii. Z jednej strony kraje te krzywią się na plany pomocy rządowej, takie jak na przykład francuski plan wsparcia krajowego przemysłu samochodowego. Z drugiej spodziewają się solidarności zachodnich państw Unii w zabezpieczeniu sektora bankowego. Konieczność takiej wspólnej odpowiedzi na zagrożenie tego sektora podkreślał skądinąd Robert Zollig, prezes Banku Światowego, w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania Süddeutsche Zeitung. Byłoby ogromną tragedią, gdyby Europa na nowo podzieliła się w wyniku kryzysu, mówi Zollig. Kraje Europy Wschodniej potrzebują 120 miliardów euro na rekapitalizację swych banków i nie zdołają tej potrzebie sprostać bez pomocy z zewnątrz. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wielkie banki zachodnie przejęły albo całe banki w tych krajach, albo zainwestowały w nieznaczne sumy. Obecnie, gdy same przeżywają trudności, skłonne są do repatriacji swych kapitałów. Gdy zaś kurs ich akcji na giełdach spada nagle o 10 do 25%, jak to było w ubiegłym tygodniu, wyprzedają one swe udziały, nie oglądając się na dalsze konsekwencje. Konsekwencją wypływu kapitałów z Polski, Czech, Węgier czy Rumunii jest oczywiście poważne osłabienie walut tych krajów. W Polsce kurs euro wynosił w ubiegły piątek 4,77 zł. Dziś, w poniedziałek, złotówka trochę się umocniła. 4,69 zł za euro. Węgrzy, już wcześniej mocno poturbowani przez kryzys, proponują utworzenie przez wszystkie państwa Unii Funduszu Wsparcia Bankowości w Europie Wschodniej, opiewającego na 100 miliardów euro. Węgierski projekt popiera Austria. Nic dziwnego, bo jej banki są zaangażowane na wschodzie na 230 miliardów, czyli odpowiednik 90% austriackiego produktu krajowego brutto. Dodajmy w nawiasie, że inwestycje banków zachodnich, tak jak inwestycje w ogóle, nie rozkładały się równomiernie w Europie Środkowej i Wschodniej, a dotyczyły także sektora bankowego na Ukrainie i Rosji. Wprowadza to pewne zamieszanie, gdy w krótkich raportach i informacjach prasowych mówi się jednym tchem o wszystkich naraz. Kiedy autorzy poniedziałkowego artykułu w paryskim dzienniku Liziku o bankach w Europie Wschodniej piszą, że w Czechach, Rumunii i Chorwacji lwia część sektora należy do zachodnich banków, a w innym miejscu, że te ostatnie ponoszą największe straty w Rosji i na Ukrainie, gdzie udziały w lokalnych bankach były wykupione po najwyższych cenach, sięgających 4- lub 5-krotności wartości środków własnych. Te wybrane skrajne przykłady rzutują niekorzystnie na obraz sytuacji w pozostałych, niewymienionych krajach. Takie refleksy nie tylko wprowadzają zamieszanie, ale pokazują, że środowiska finansowe bynajmniej nie przetrawiły jeszcze faktu, że 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej należy do Unii Europejskiej, a 2 do strefy euro. Na to, by to sprostować, nie wystarczy oczywiście sam mini szczyt w Brukseli, ale chodzi o sygnały. Jasny sygnał, mówił Mikołaj Dowgielewicz, polski minister do spraw europejskich, że kraje reprezentowane na tym miniszczycie popierają stanowisko Unii Europejskiej dotyczące obrony wspólnego rynku i opowiadają się przeciw protekcjonizmowi. Będzie też mowa o sytuacji sektora finansowego, ale, jak czytamy w Le Figaro, perspektywa wstrzyknięcia masowej dawki kapitałów do gospodarek krajów Europy Wschodniej, które wstąpiły do Unii po 2004 roku, nie budzi entuzjazmu na Zachodzie.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
Eureka. Anna Bernhardt.
Grupa badaczy izraelsko-szwajcarskich natrafiła w 1965 roku podczas wykopalisk prowadzonych w okolicach Masady na zachowane od 2000 lat nasiona daktylowca, które nazwano Matuzelen. Odkrycie to stanowi swoisty rekord w dziedzinie konserwacji. Do tej pory najstarsze zachowane nasiona to nasiona lotosu chińskiego sprzed 1300 lat. Dzięki warunkom klimatycznym panującym w gorącym i suchym regionie pustyni judejskiej nasiona daktylowca były doskonale zakonserwowane i naukowcom udało się doprowadzić do ich wykiełkowania. Dzisiaj jest to już drzewko ponad metrowej wysokości. Szczegółowe badania wykazały, że połowa kodu genetycznego tych nasion różni się w sposób zasadniczy od kodu ich dzisiejszych najbliższych kuzynów. Z Niemiec nadeszła natomiast wiadomość o rekordzie błyskawiczności. Naukowcom z Instytutu Maxa Plancka udało się wysłać super krótki impuls świetlny, trwający zaledwie 80 attosekund. Dla niewtajemniczonych attosekunda to 1 miliardowe miliardowej sekundy, czyli w zapisie dziesiętnym 0,17 zer. przed jedynką. Pobudzone impulsami lasera elektrony gazu neon wchodzą w oscylację i wydają ultrakrótkie pulsacje światła nadfioletowego. Chociaż attosekunda w naszym życiu codziennym nie ma zastosowania, jest właśnie jednostką czasu, w jakim elektron przemieszcza się od jednego atomu do drugiego, przekazuje energię i przystosowuje się do zmian zewnętrznych. Doświadczenie to jest kolejnym krokiem w poznawaniu mikroświata i pozwala już brać pod uwagę obserwacje ruchów cząsteczek atomowych w czasie realnym. Praktyczne zastosowania tej metody mogą być naprawdę różnorakie. Od udoskonalenia pracy mikroprocesorów po rozpoznanie przyczyn chorób, m.in. raka. Jeszcze jeden rekord, tym razem z głębin oceanów. Ekipa międzynarodowych mikrobiologów znalazła w próbkach osadów pobranych w rejonie Nowej Fulandii na głębokości 1626 metrów pod poziomem morza żywe mikroorganizmy. Poprzedni rekord w tej dziedzinie z 1997 roku wynosił zaledwie 840 metrów poniżej poziomu morza. Naukowcy zidentyfikowali te organizmy jako należące do archeowców grupy prokariotów, stanowiących obok bakterii akariotów jedną z trzech podstawowych kategorii organizmów żywych. Archeowce znalezione w okolicach Nowej Fulandii żyły w warunkach ekstremalnych, w temperaturze pomiędzy 40 a 100 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu przekraczającym 1000 atmosfer. Naukowcy przypuszczają, że organizmy te wchodzące w skład biosfery głębin oceanicznych mogą odżywiać się metanem i wodorem występującymi na takich głębokościach. Według wcześniejszych opracowań pokłady oceaniczne mogą zawierać 2/3 masy prokariotów żyjących na Ziemi. Jak się okazuje, inteligencja nie idzie w parze z długowiecznością. Naukowcy szwajcarscy nauczyli muchę z gatunku muszki owocowej łączenia zapachu pokarmu z jego smakiem. Po 30, a nawet 40 pokoleniach zdolność ta stała się wrodzona u muszek, natomiast długość ich życia uległa skróceniu z średnio 54 dni do 46. Naukowcy tłumaczą to faktem, że ponieważ mózg tych owadów obciążony został dodatkowymi zadaniami, zużył więcej zasobów energetycznych kosztem ogólnej energii życiowej. Myślę, że o tych doniesieniach naukowych nie należy głośno mówić przy dzieciach. Do tej pory odpowiadały: częste mycie skraca życie, teraz zaczną mówić: nauka nie popłaca, a tylko życie skraca.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le français, ça vous chante posłuchajmy piosenki zatytułowanej Femme, je vous aime, w której Julien Clerc opowiada o kobietach. Można powiedzieć, że to jego ulubiony temat.
Urodzony w 1947 roku Julien Clerc należy do pokolenia piosenkarzy lat 60. Od ponad 30 lat nieprzerwanie występuje na scenie, a wiele utworów z jego repertuaru należy już dziś do klasyki francuskiej piosenki. Wprawdzie, jak przystało w tak zwanej dobrej rodzinie, a był synem wysokiego urzędnika państwowego, od dziecka uczył się gry na fortepianie, ale początkowo nic nie rokowało artystycznej kariery. Zupełnym przypadkiem w 1966 roku poznał Etienne Rodagil i Maurice Vallée. Razem napisali piosenkę La Cavalerie, która wkomponowała się w atmosferę wydarzeń majowych 68 roku. Piosenka francuska zyskała tu nowatorskie efekty, neosymfoniczną oprawę muzyczną, harmonijny styl i osobliwy, romantycznie wibrujący głos piosenkarza. Współpraca z Roda Gilem układała się różnie, raz lepiej, raz gorzej, co nie przeszkodziło utalentowanemu Clercowi zdobywać coraz większe powodzenie. Piosenki jak Suneria czy Niagara oraz występy w bajce muzycznej dla dzieci Emilii Jolie i w spektaklu muzycznym 36 Front Populaire przyniosły mu prawdziwą popularność.
Le soleil sous les branches et puis parler de toi.
Większość jego piosenek wiąże się z kolejnymi etapami jego prywatnego życia i z kobietami, które mu towarzyszyły. A piosenka Femme, je vous aime, której teraz posłuchamy, jest hołdem, jaki autor składa tym kobietom.
Quelquefois, si douce, quand la vie me touche.
W piosence Julien Clerc kolejno wymienia wszystko, co go w kobietach urzeka oraz to, co go rani. Mówi, że są douce ou dure, fragile ou difficile, łagodne i twarde, wrażliwe i trudne. Epitety te w piosence są zawsze poprzedzone słowem si, w tym kontekście w znaczeniu tak bardzo.
Elles sont si douces, elles sont si dures, elles sont si fragiles.
Bywa też, że są wesołe, niepozbawione poczucia humoru, si drôle, a czasami są bardzo samotne, si seul. Wszakże bez względu na cechy, którymi się charakteryzują, kobiety nie są zawsze takie same. Wiadomo przecież, że kobieta zmienną jest. Każda zwrotka piosenki zaczyna się tym samym słowem, quelquefois. Czasami się zmieniają.
quelquefois si drôle. Sur un coin d'épaule, regard qui frôle, quelquefois.
Ostatnie słowa piosenki Julien Clerc kieruje do kobiety, która uosabia matkę i dziecko zarazem. Jest więc i opiekuńcza, i potrzebująca opieki.
Radio Świata. Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji z cyklu Le Français, ça vous chante prześledzimy styl piosenki zatytułowanej Femme, je vous aime, którą napisał i śpiewa Julien Clerc. Przede wszystkim w piosence tej spotykamy dużo przymiotników, którymi autor charakteryzuje kobiety i wielokrotnie wykorzystując efekt przeciwieństw, daje do zrozumienia, że są zmienne. Kobieta łagodna jest przeciwieństwem kobiety stanowczej. Wrażliwa bywa trudna, zabawna i towarzyska może być samotna.
Quelquefois si douce.
Quelquefois si douce.
Quelquefois si dur.
Quelquefois si dur.
Quelquefois si drôle.
Quelquefois si drôle.
Quelquefois si
seul.
W powyższych zdaniach brakuje zarówno podmiotu, jak orzeczenia. Są to zdania, w których zaimek elle i czasownik son pozostają domyślne.
Quelquefois si douce.
W domyśle.
Elles sont quelquefois si douces.
Quelquefois si seules.
W domyśle.
Elles sont quelquefois si seules.
Alors, si douces.
W domyśle.
Alors, elles sont si douces.
Ten zabieg stylistyczny stosuje autor jako skrót myślowy, jako akcent, którym podkreśla w każdej kolejnej zwrotce swoje rozważania na temat kobiet, ich wad i zalet.
Elles sont quelquefois si douces, quand la vie me touche, comme elles nous touchent tous.
To inaczej.
Oh oui, elles sont si drôles. Elles ont un regard qui frôle.
Quelquefois si dur que chaque blessure longtemps me dure.
Chaque blessure longtemps me dure jest strukturą raczej literacką z racji umieszczenia przysłówka longtemps przed czasownikiem oraz wprowadzenia skróconego zaimka me. W mowie potocznej to zdanie brzmiałoby inaczej. Raczej chaque blessure dure longtemps pour moi.
Chaque blessure longtemps me dure.
Taka konstrukcja zdania pozwala autorowi uzyskać rym blessure dure. Nie Nieco dalej Julien Clerc wykorzystuje efekt podobieństwa i przeciwieństwa struktur negacji ne pa i ne k. Inaczej mówiąc, nie ma kobiet łatwych, są tylko kobiety wrażliwe.
Il n'y a pas de femmes faciles.
Il n'y a que des femmes fragiles.
Il n'y a pas de femmes faciles.
Il n'y a que des femmes difficiles.
W tym zdaniu zaimek en, en, zastępuje w roli dopełnienia wyraz femme.
Je ne connais pas de femmes faciles. Je n'en connais pas.
Je connais des femmes fragiles. J'en connais.
Je ne connais que des femmes fragiles. Je n'en connais que des fragiles.
Słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycje RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/popolsku/ znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.